Witam Was bardzo serdecznie. To prawda, tydzień temu było mocno powiedziane o narzekaniu. Udało Wam się nie narzekać przez cały tydzień? Nie udało się? Ale było trochę lepiej, prawda? Ale mieliśmy wyrzuty sumienia, prawda, przy narzekaniu i bardzo dobrze. Słuchajcie, dzisiejszy wykład chciałbym rozpocząć zachętą do najmłodszych uczestników naszego wykładu. To nie znaczy, że starsi dobrze, żeby rozmawiali. To mówię do trzeciego, czwartego rzędu. Kiedy miałem 5-6 lat, moi rodzice dbali o moje wykształcenie, nie tylko to szkolne, to znaczy uczyli mnie pewnych wersetów na pamięć. Jeden z takich wersetów, który zapadł na całe życie w mojej pamięci, jest to fragment z listu do Kolosan, 3 rozdział, gdzie apostoł Paweł mówi do kościoła: szukajcie tego, co w górze. Jako dziecko brałem dosłownie wiele słów, tak? Jak można te słowa wziąć dosłownie? Szukać tego, co w górze, prawda? Miałem 5-6 lat, zdarzało się, że zamiast na zajęciach dla dzieci uczestniczyłem w spotkaniu wspólnotowym razem z moimi rodzicami, więc byłem w takiej sytuacji, jak dzisiaj tu jesteśmy. Siedziałem w którymś tam rzędzie, był wykład Bożego Słowa, a ja co robiłem? Szukałem tego, co w górze. W naszym kościele sufit był bardzo interesujący. Były na nim plamy i pęknięcia, to takie lata były wtedy w Polsce. Więc wyobrażałem sobie, że te plamy to są różne wyspy, a ja między tymi wyspami sobie podróżuję. No i z takimi marzeniami ten czas wykładu jakoś przeleciał. Przez dłuższy czas myślałem, że to tylko ja tak mam, ale jak czasami tam siedzę w ostatnim rzędzie, prawda, to widzę, że nasza młodzież też tak ma, tylko troszkę inaczej. Oni nie patrzą tak, tylko patrzą tak. Myślę, że z dwojga złego lepsze patrzenie w górę, tak? Bo w górę patrzy człowiek, który czegoś od życia oczekuje, o czymś marzy, a w dół patrzy człowiek, co już nic nie chce, tak? Jest zrezygnowany. Więc myślałem, że jestem w tym sam, zadzwoniłem więc do mojego kuzyna, który jest o rok ode mnie młodszy. No i mówię: Andrzej, powiedz mi, jak to było u ciebie, kiedy byłeś dzieckiem? Czy zdarzało się, że zamiast być na zajęciach dla dzieci, chodziłeś na spotkania z dorosłymi? Andrzej mówi: no oczywiście, dość często była taka sytuacja, siedziałem grzecznie w ławce. Zapytałem go: no a powiedz mi, Andrzeju, no, o czym wtedy myślałeś? Może słuchałeś wykładu? A jeżeli nie, to o czym myślałeś? Na co zwracałeś uwagę? No jak myślicie, jaka była jego odpowiedź? Mówi: no wstyd się przyznać, ale na sufit. W naszym kościele, mówi Andrzej, były takie kasetony. Wyobrażałem sobie, że jest to wielkie miasto podzielone ulicami, a ja po tych ulicach podróżuję samochodem. Chcąc sprawdzić, czy razem z kuzynem nie byliśmy wyjątkiem, zadzwoniłem do mojego taty. No i zapytałem, czy zamiast, jak był małym dzieckiem, czy zamiast chodzić na specjalne zajęcia dla dzieci, zdarzało się, że szedł na wykład Bożego Słowa razem z rodzicami. No i oczywiście tata powiedział: bardzo często razem z moim kuzynem Piotrem i z rodzicami uczestniczyliśmy w tych spotkaniach. Mówię: tata, powiedz, a o czym tak myślałeś, jak siedziałeś tam, czy może słuchałeś z uwagą, a może coś innego przykuwało twoją uwagę? No jak myślicie, co zwracało uwagę mojego taty? Wyobrażał sobie, że rozwiesi z jednej strony w drugą taką linę, po czym będzie po tej linie spacerował i obserwował wszystkich z góry. Nie jest to szukanie tego, co w górze, tylko patrzenie z góry na innych, no ale w tym wieku jest tam, to można to wybaczyć. Więc jeżeli masz 9 lat, a jesteś na tym wykładzie, bo są tu takie osoby, jeżeli patrzysz w sufit lub w podłogę, wszystko z tobą jest w porządku. Historia nam to pokazuje. Zresztą znaczki na naszej wykładzinie są chyba ciekawsze nawet niż to, co jest na suficie. Ale tak serio, ten werset, którego rodzice nauczyli mnie na pamięć, no, niesie za sobą niesamowitą prawdę. Szukanie, tak? Tu jest takie słowo pierwsze, szukajcie tego, co w górze. Chciałbym was dzisiaj zachęcić do szukania. Co to znaczy szukać? No, za mną pojawiło się zdjęcie zrobione w połowie XIX wieku w Australii. W latach 50. Australię ogarnęła gorączka złota. Wybrałem to zdjęcie ze względu na to, że byli tam też nasi rodacy, którzy to opisali. Co musi zrobić człowiek, żeby być poszukiwaczem złota? Nasz rodak, który opisywał tą historię, mówił, że przez wiele tygodni najpierw płynął statkiem, później przez wiele miesięcy próbował wydobyć choćby odrobinę złota. Musiał zainwestować swoje pieniądze, które miał, musiał zostawić rodzinę, musiał wiele tygodni podróżować, a później przez wiele miesięcy walczyć o to, żeby zdobyć grudkę złota. Więc poszukiwanie czegoś w życiu jest to takie pełne zaangażowanie, żeby coś otrzymać. Po co ci ludzie ze zdjęcia szukali złota? Po co naszemu rodakowi była potrzebna ta bryłka złota? Czy miał z tego jakąś przyjemność, że wybrał się w tą daleką podróż, że przebywał tam wiele miesięcy, próbując coś odnaleźć, musiał się bronić, bo przestępczość tam była bardzo dobrze zorganizowana. Trudno było wyjechać z tym złotem później z Australii, tak? Było duże prawdopodobieństwo, że ktoś cię okradnie. Po co cały ten wysiłek? Czy chodziło o przyjemność z wydobywania złota? Oczywiście nie. Chodziło o to, że jak znajdziesz bryłkę złota, to odmieni ona twoje życie w domu. Wrócisz i za to, co sam wydobyłeś, może będziesz mógł kupić dom, może opłacić studia dla swoich dzieci, cokolwiek. Więc poszukiwacze złota szukali go po to, żeby odmienić swoje życie. Apostoł Paweł mówi, szukajcie tego, co w górze. Nie chodzi o samą przyjemność szukania, nie chodzi o patrzenie w jakieś górnolotne sprawy. Chodzi o to, że to, czego mamy w życiu poszukiwać, to są rzeczy, które mogą odmienić nasze życie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał takie słowa. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Więc kiedy się tu spotykamy, kiedy odczytujemy jakiś fragment Bożego Słowa, mamy niezwykłą szansę. Mamy szansę odnaleźć coś, co jest o wiele cenniejsze od złota. Apostoł Paweł mówi, że z tego, co się słyszy, czyli ze słów Chrystusa, co się rodzi? Rodzi się wiara. Nie chodzi o taką wiarę teoretyczną, że ty dzisiaj mówisz, jestem wierzący, wierzę, że Bóg jest. To nie taką wiarę apostoł Paweł ma na myśli. Apostoł Paweł ma na myśli żywą wiarę, która zmienia życie człowieka. Wiara prawdziwa, która staje się nową rzeczywistością dla człowieka, a nie tylko hasłem, że ja w coś tam wierzę. Więc chciałbym dzisiaj was zachęcić, szczególnie tych młodych, którym może łatwiej jest patrzeć w sufit lub podłogę, do szukania. Jeżeli byście chcieli dzisiaj, ktokolwiek z tej sali, pojechać szukać złota, czy byłoby to możliwe? No, mało prawdopodobne, prawda? To nie jest takie proste. Nie każdy mógł sobie pozwolić, nawet w połowie XIX wieku, żeby wybrać się na wiele miesięcy do Australii i znaleźć złoto, które odmienia życie. A jak jest z wiarą? Jak jest ze słowami Chrystusa? Czy one są równie mało dostępne dla ludzi? Kilka wersetów dalej, w 20 wersecie apostoł Paweł mówi takie słowa. Izajasz zaś odważa się powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Więc z Bogiem nie jest tak jak ze złotem, że musisz poświęcić rok swojego życia, wszystkie oszczędności, żeby mieć jakąkolwiek szansę Go odnaleźć. Czytamy w tym 20 wersecie, że Bóg daje się nam odnaleźć. Apostoł Paweł cytuje tu fragment z Księgi Izajasza, 65 rozdział, gdzie te słowa są kierowane do narodu izraelskiego, który w swoim życiu często zamiast szukać Boga, szukał innych przyjaźni, innego przymierza. Więc apostoł Paweł rysuje przed nami prawdziwy obraz Boga. Nie jest on jak złoto ukryte gdzieś daleko w górach, z małą szansą, żeby je odnaleźć. Bóg wyciąga rękę do człowieka tak, żeby ten go znalazł. Zdarza się, że w nocy moja córka woła, bo chce przyjść do nas do łóżka i ona woła, bo ona słabo widzi w nocy, tak jak moja żona zresztą. Tak? I co ja wtedy muszę zrobić? Żeby nie uderzyła w stół albo w drzwi, to muszę wyjść jej naprzeciw i ja dobrze widzę, tak jak mój syn też w nocy, i podać rękę, żebyśmy się spotkali. I Bóg robi tak samo. Nie cieszy się, kiedy my błądzimy po omacku i uderzamy co chwilę w coś w życiu, tylko wyciąga swoją rękę tak, żebyśmy łatwo go znaleźli. Nie wiem, czy pamiętacie spotkanie z zeszłego roku z kawiarenki, gdzie zacytowany był fragment z Księgi Amosa. 5 rozdział, werset 6. Krótkie słowa. Szukajcie Pana, a żyć będziecie. Te słowa były zachętą do tego, żeby w życiu Boga odnaleźć. To nie jest jak ze złotem, że musisz wiele sprzedać, wiele poświęcić, wiele zaryzykować, żeby go odnaleźć. Z Bogiem jest zupełnie inaczej. Bóg wychodzi do ludzi, wyciąga swoją rękę, bo chce, żeby człowiek go odnalazł. Ale przeczytałem cały 5 rozdział Księgi Amosa i słowa, którymi ten rozdział się zaczyna, no, były dość mocne. Popatrzmy. Słuchajcie tej mowy, którą jako pieśń żałobną o was zaśpiewam, domu Izraela. Prorok mówi, stanął przed ludźmi i powiedział, mam do zaśpiewania pieśń. Jest to pieśń żałobna o was. To tak jakby on tu dzisiaj stanął i powiedział, chcę wam zaśpiewać pieśń żałobną o was. Co miał na myśli Amos, mówiąc, że Izraelici są martwi? Martwi w sferze duchowej. Gdybyśmy to przenieśli na nasze czasy, na nasze realia, musielibyśmy powiedzieć o tak zwanych martwych chrześcijanach. Nie chodzi tutaj o chrześcijan, którzy faktycznie umarli, ale którzy nie żyją w sposób duchowy. To nie ja wymyśliłem to pojęcie martwych chrześcijan. Przewija się ono przez Nowy Testament. Niektórym z nas może być też znane z filozofii. Kiedy usłyszałem to we własnej głowie, martwi chrześcijanie, od razu przypomniała mi się pewna postać, chodzi tutaj o duńskiego filozofa Kierkegaarda. Zobaczmy, co on pisał na ten temat. Wielki filozof duński Kierkegaard pisał o martwych chrześcijanach, że są oni podobni do stada gęsi, które często słuchało swej nauczycielki o prarodzicach, dzikich gęsiach, które odbywały dalekie loty na wiosnę i w jesieni każdego roku. Opisywały one ciepłe kraje, góry, morza i loty w chmurach, a domowe tłuste gęsi, słuchając jej, gęgały z zachwytu. Później długo debatowały, tylko jednego nie robiły. Nie latały. Więc kiedy przeniesiemy się na nasze czasy, nasze realia, to mamy też XIX wiek, widzimy, że pojawia się pojęcie martwych chrześcijan. Jacy to chrześcijanie? Którzy są powołani do latania, a tkwią w miejscu. Więc martwy chrześcijanin to taki ptak, który nie lata, tak? Ptak nie lot. Ma skrzydła, podziwia latanie, chciałby latać, ale jednego tylko nie robi, nigdy nie wzbija się w powietrze. Dwa tygodnie temu, kiedy studiowaliśmy list do Efezjan, zapowiedziałem, że będziemy właśnie o tym mówić, że chrześcijanie mają wspaniałe Boże obietnice, Bóg obdarzył ich niesamowitą ilością wspaniałych rzeczy, a zdarza się, że chrześcijanie tkwią jak taka gęś domowa, marzą o prawdziwym duchowym życiu. Ten problem był obecny w połowie XIX wieku. Świadectwo daje tego Kierkegaard, który się wychował w takim środowisku protestanckim. Kiedy pójdziemy 100 lat do przodu, do roku 1956, są to słowa, które pochodzą z artykułu, o którym mówiłem wam dwa tygodnie temu. Popatrzmy, co się działo. Pewien młody człowiek rozkochał się w opisach przyrody południowoamerykańskich prerii, gór i lasów. Wpadł w zachwyt, słuchając o przygodach i swobodnym, bujnym życiu tamtych regionów. Aż wreszcie postanowił porzucić gnuśne życie mieszczanina i udać się w wędrówkę. Wspólnie z równie odważnym kolegą wyruszyli w podróż, obiecując pisać listy do rodzin i znajomych. Jednak wszelki słuch o nich zaginął. Dopiero po 3 latach jakaś ekspedycja geologiczna odnalazła jednego z nich w górach Andach wśród plemienia tamtejszych Indian. I wówczas świat dowiedział się o losach wyprawy. Były to dzieje tragiczne. Po 2 tygodniach wędrówki skończyły się ostatnie kupione zapasy. Wówczas okazało się, że obydwaj odważni wędrowcy nie byli przystosowani do samodzielnego życia wśród dzikiej przyrody górskiej, w kraju, w którym nie było miast, sklepów, restauracji, hoteli, łóżek i innych rzeczy. Przyroda była rzeczywiście piękna. Ze szczytów gór roztaczał się wspaniały widok. Powietrze było krystalicznie czyste. Wolność i swoboda absolutne. Niestety nasi młodzieńcy nie mogli z tego bogactwa korzystać, bo nie posiadali umiejętności samodzielnego życia. Pół martwych odnalazło ich plemię Indian, jednak jeden z wędrowców zmarł z wycieńczenia, a drugi zaczął uczyć się sztuki samodzielnego życia. Historia ta przypomina mi się w związku z dramatami w sferze życia duchowego. W naszych wspólnotach jest wiele młodych ludzi, którzy słuchają przemówień o wspaniałości życia duchowego, upewniają się, że życie takie istnieje, podejmują nawet decyzję, że będą żyli życiem chrześcijańskim, ale w praktyce jak często ograniczają się oni do nędznej wegetacji. W klinikach położniczych są urządzenia do podtrzymywania życia niemowląt. Niemowląt, które wprawdzie się urodziły, ale nie są przystosowane do samodzielnego życia i trzeba im dostarczać tlenu pod klosz. Jak wiele takich kloszowatych niemowląt spotykamy dzisiaj wśród naszej młodzieży. Więc widzimy, że ten problem miał miejsce w połowie XIX wieku, w drugiej połowie XX wieku. No i myślę, że się wszyscy domyślamy, że ten problem istnieje także dzisiaj. Jest to problem chrześcijan, którzy zamiast latać, tkwią w miejscu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zdarza się, że chrześcijanin, który ma niesamowity potencjał, żeby żyć na wysokim poziomie, prowadzi takie słabe życie? Dochodzimy tutaj do pierwszej odpowiedzi naszego wykładu. Dla niektórych z was może wydać się w samej formie troszkę odważna, ale ona właściwie oddaje intencje autora. Popatrzmy. Zdychacie, bo nie szukacie. Słowo zdychacie oznacza człowieka, który tak ledwo żyje, prawda? Ma wszystkiego dość, nie ma żadnej nadziei, nie patrzy w górę, tylko patrzy w dół. Zdychacie, bo nie szukacie. Jest to przyczyna. Skoro Bóg jest zaangażowany w nasze losy, skoro wyciąga do nas swoją rękę, skoro chce, żebyśmy Go odnaleźli, tak jak rodzic pomaga trafić dziecku, to jedyny problem leży po stronie człowieka, który wcale Boga nie szuka. Chrześcijanie, którzy ledwo żyją, to chrześcijanie, którzy nie odpowiadają na Boże zaproszenie do bliskiej relacji. Ten artykuł z 1964 roku pokazuje, że życie musi samo się obronić. Nie jest tak, że ktoś będzie cię pilnował cały czas, że będziesz pod kloszem miał podawany tlen, miał podawane jedzenie i dlatego żyjesz. To nie jest życie. Człowiek musi stanąć sam na nogi. Dziecko jest przez jakiś czas w inkubatorze, ale względem długości życia jest to chwila. Nikt nie będzie go tam trzymał przez kilkadziesiąt lat. Więc są rzeczy, których nikt za nas nie zrobi. Powstaje więc pytanie, skoro kluczem jest szukanie, to w jaki sposób mogę tego się nauczyć? W jaki sposób mogę się do tego zabrać? Czego mam szukać? I tu wracamy do naszego fragmentu z listu do Efezjan. Dwa tygodnie temu skończyliśmy na 9 wersecie. Dzisiaj popatrzymy na kolejny. Apostoł Paweł mówi do tych kościołów: jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Okazuje się, że chrześcijanin jest stworzony w Chrystusie, czyli to chodzi o moment nawrócenia, kiedy człowiek się nawraca. Jednocześnie dzieje się jeszcze jedna rzecz. Bóg przygotowuje dobre czyny do wypełnienia. Jeżeli jesteś osobą nawróconą, Bóg ma plan, ma pewne zadanie czy misję, jaką masz wykonać. I tu powstaje pewne takie rozdarcie. Co jest w moim życiu lepsze? Być gęsią domową, która ma wszystkiego pod dostatkiem, która ma opiekę, która ma jedzenie, która czuje się zawsze bezpiecznie, czy być dziką? Według tego, co naucza nas Słowo Boże, chrześcijanin jest powołany do tego drugiego. Niektórzy chrześcijanie wolą wygodne życie, bez wyzwań, po prostu chcą się czuć dobrze. Domowa gęś czuje się dobrze, ale zawsze jej czegoś brakuje. Podobnie jest z tymi chrześcijanami, którzy ledwo żyją. Przecież mają wszystko w dzisiejszych czasach. Niczego im nie brakuje, a zdychają. Dwa tygodnie temu poznawaliśmy historię wielkiego podróżnika Nansena. Mówiliśmy o jego 3 latach podróży w stronę bieguna północnego i z powrotem. No i czytaliśmy fragment z jego pamiętnika, w którym wraca on do cywilizacji. W końcu razem ze swoim przyjacielem Johansenem trafiają na ekspedycję brytyjską. To jest jeszcze daleko od cywilizacji, ale jest tam baza, w której mogą zażyć wszystkich przyjemności związanych z cywilizacyjnym życiem. Po 2 latach pieszej wędrówki trafiają do tej bazy, mogą wreszcie porządnie zjeść, wykąpać się, odpocząć. Wszystko, co daje nam ten wygodny świat. Powstaje pytanie, czy Nansen, kiedy już doświadczył tego bezpiecznego świata, tego wszystkiego, co jest takie przyjemne i wygodne, czy to mu wystarczało, czy to był koniec jego kariery? Czy to jest powołanie człowieka, żeby być bezpiecznym, spokojnym, mieć domowe zacisze i opływać we wszystko? Czy to jest cel dla człowieka, być gęsią domową? Kiedyś dostałem od przyjaciela książkę Centkiewiczów na temat Nansena. Odnalazłem ją specjalnie po to, żeby przytoczyć tutaj pewien fragment. 56 rozdział tej książki. Jest to moment, kiedy Nansen już wrócił z tej wyprawy. Był bardzo sławny, wszyscy chcieli z nim się spotkać. Miał dość pieniędzy i wpływów, żeby do końca życia być taką domową gęsią, tak? Żeby zaszyć się w pokoiku i cieszyć się tym, co zdobył. Popatrzmy, czy tak się wydarzyło. Nansen zadziwiał nadal wszystkich swą niewyczerpaną energią. Prowadził wykłady na uniwersytecie, długie godziny spędzał w swoim laboratorium. Pisał wiele, ogłaszał wciąż drukiem nowe, poważne prace naukowe. Mimo stałego braku czasu pasjonował się również sprawami politycznymi swojego kraju. Pewnego późnego wieczora, jesienią 1905 roku, do zacisznego domku ukrytego w górach prowincji Telemark wtargnęła historia. Rząd telegraficznie wezwał Nansena, by natychmiast niezwłocznie przybył do Christiani, to jest dzisiejsze Oslo. Sprawa wielkiej państwowej wagi. Fridtjof nie czekał nawet ranka, przedarł się nocą do brzegu jeziora, pieszo przez las, później na przygodnie znalezionej łódce i na rowerze pożyczonym od sąsiada dotarł do stacji kolejowej. Przybył na czas. Sytuacja była groźna. Szwecja siłą chciała zmusić Norwegię do dalszej uległości. W obu państwach ogłoszono już powszechną mobilizację. Na granicę szwedzką wyruszyły setki ochotników i myśliwych norweskich, którzy postanowili sami bronić swojego kraju. Wojna między dwoma bratnimi narodami wisiała w powietrzu. Przedstawiciele rządu norweskiego błagali Nansena o natychmiastowe wyruszenie do Londynu. Tam autorytetem, powagą swego nazwiska miał przekonać przedstawicieli wielkich mocarstw, żeby wpłynęli uspokajająco na Szwecję. Nansen zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Już następnego ranka ląduje w Kopenhadze. Wiele godzin spędza na konferencjach z premierem Danii oraz w ambasadzie z ambasadorami Rosji, Niemiec i Anglii. Wyjeżdża do Londynu, gdzie z łatwością dociera do ministrów i najpoważniejszych polityków. Wszędzie drzwi stoją otworem przed sławnym na cały świat podróżnikiem. Nie ma chwili do stracenia, woła Nansen. Wojna może wybuchnąć lada moment. Dopomóżcie. Nie dopuśćcie do rozlewu krwi między dwoma bratnimi narodami. Powtarza niezmordowanie. Pisze przemówienia. O sprawy Norwegii walczy z taką samą niezwykłą energią, z tą samą pasją, z jaką walczył z lodem, mrozem i śnieżycami dalekiej północy. I takie samo odnosi zwycięstwo. Pod naciskiem opinii publicznej całego świata, poruszonej głosem, który jak dzwon alarmowy bije na trwogę, Szwecja ustępuje wreszcie. Dzięki Nansenowi Norwegia staje się bez przelewu krwi państwem suwerennym. Kilka tygodni później Nansen siedzi w swoim domku, słyszy pukanie do drzwi. Otwiera, a tam uroczyście ubrani przedstawiciele rządu mówią: w imieniu całego narodu prosimy, żeby pan Fridtjofie zechciał zostać królem Norwegii. I tak się kończy ta część historii, bo Nansen zdążył jeszcze wiele w życiu ważnych rzeczy zrobić, ale zadajemy sobie to pytanie. Domowa gęś tłusta w wygodnym środowisku, zacisze własnego domu i to wszystko. Czy podróż? Mam tkwić w miejscu, by cieszyć się życiem, czy mam ruszać z miejsca, by cieszyć się życiem? Apostoł Paweł mówi: od momentu nawrócenia jest dla was zadanie do wypełnienia, jest misja. Jeżeli nie ruszycie w tamtą stronę, będziecie jak domowa gęś. Opływać we wszystko, ale jednocześnie na wszystko narzekać. Od czego więc można zacząć to wzbijanie się w powietrze? Jutro zaczynamy ferie tutaj na ośrodku z młodzieżą. Dzisiaj po wspólnocie mamy spotkanie dla opiekunów małych grup. I hasłem przewodnim naszego tego tygodnia jest hasło: jesteście solą ziemi. Symbol soli ma w Nowym Testamencie kilka znaczeń. W Ewangelii Marka, 9 rozdział, Jezus mówi do uczniów: dobra jest sól, lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Zazwyczaj myślimy, że być solą ziemi jest to kwestia świadectwa, jakie składamy swoim życiem na zewnątrz, ludziom, którzy nie poszukują dzisiaj Boga. Jednak ten fragment Ewangelii Marka kończy się słowami: zachowujcie pokój między sobą. I gdybyśmy popatrzyli na fragment z Księgi Liczb, to zauważymy, jakim symbolem jest tutaj sól. Popatrzmy. To jest należność wiekuista, przymierze soli wobec Pana dla ciebie i potomstwa twego wraz z tobą. Więc sól była też symbolem przyjaźni czy przymierza między Bogiem a ludźmi. Więc jakie jest nasze pierwsze zadanie? Skoro każdy nawrócony człowiek ma zadanie do wypełnienia, no to co to za zadanie? Gdzie jest nasza pierwsza misja? Jak myślicie? Nasze pierwsze zadanie jest tutaj. Wśród nas, we wspólnocie. Tym pierwszym zadaniem, które ma nam pomóc z tej domowej gęsi stać się gęsią dziką, które ma nas ruszyć z tego miejsca, które jest fajne, bezpieczne, ale już go nie lubimy, to pierwsze zadanie to wykazać miłość względem innych we wspólnocie. Tutaj Jezus wyraża to słowami: zachowujcie pokój między sobą. Podobnie jak Nansen zachował pokój między Szwecją a Norwegią, nazywając je dwukrotnie w tym krótkim tekście bratnimi narodami, podobne zadanie mamy my do wykonania. Okazać miłość względem innych chrześcijan. Więc jeżeli zamiast tkwić w miejscu chcesz latać, potrzebujesz wykonać pewne zadanie. Jest ono związane z innymi chrześcijanami w twojej wspólnocie. To zadanie to rosnąca miłość wyrażona pewnymi czynami względem innych chrześcijan. Jakie to czyny? No musimy powiedzieć o konkretach, tak? O co chodzi? Co mam zrobić? No, stworzyłem taką listę minimum, tak to nazwałem. Wybrałem 5 fragmentów. Powiedzmy, jest to lista absolutnego minimum. Jakie czyny? List do Rzymian, 15 rozdział, werset 7. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Jakie jest pierwsze zadanie do wykonania? Jaki czyn? Mamy pogrubione to słowo, tak? Przygarniać siebie nawzajem, czyli postawa łaski i przygarniania innych ludzi. Nam, Polakom, jest łatwo myśleć negatywnie, więc gdybyśmy to słowo odwrócili, to co to jest za postawa? Takie odtrącanie kogoś, tak? Nie zasłużyłeś, żeby być dla mnie kimś bliskim, tak? Albo nie chcę z tobą przebywać. To słowo w pojęciu biblijnym też czasami brzmi potępienie. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Więc na liście minimum rzeczy, które potrzebujemy wykonać, pierwsze jest przygarnianie innych. Drugie, list do Efezjan. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Przygarnianie to jest pierwsze zadanie do wykonania. Drugie jest jakie? Przebaczanie, tak? Przebaczanie sobie nawzajem. Wielu chrześcijan w naszym kraju próbuje robić wrażenie, że wspólnota chrześcijańska jest to miejsce idealne, jeżeli chodzi o relacje. I te osoby są w wielkim błędzie. Wspólnota jest miejscem, gdzie potrzebujesz nauczyć się wyrażać miłość poprzez przebaczanie. W prawie było zapisane, że człowiek musi przebaczyć 7 razy. Tak? Czyli jeżeli ktoś zawinił wobec ciebie, ktoś ze wspólnoty, przyjdziecie po raz pierwszy powiedzieć: źle zrobiłem, masz mu przebaczyć. Ale zawini w identyczny sposób aż 7 razy. Jakie zadanie masz wykonać? Przebaczyć 7 razy. Piotr, apostoł Piotr, nie dowierzając, że to może być możliwe, żeby komuś 7 razy ten sam błąd wybaczać, pyta Jezusa, i to jest następny fragment: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Więc wspólnota jest miejscem, gdzie potrzebujemy nauczyć się wybaczać. Aż 7 razy? Nawet i 77, jeżeli tego sytuacja wymaga. List do Efezjan mówi: przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Ile razy przepraszałeś za coś Boga? Myślę, że większość przekroczyła 77, tak? Jak już jest, ma powyżej 10 lat. Więc to są czyny, które mamy do wykonania. Pierwsze to było przygarnianie, drugie to przebaczanie, nie 7, a 77 razy. Jednak w tym temacie przebaczania jest ta druga strona. Mam przebaczyć, kiedy druga strona powie: zrobiłem źle. Jak to się nazywa, kiedy mówimy, że zrobiliśmy coś źle? To się nazywa przepraszanie. Tak? Przepraszam, zawiniłem wobec ciebie. Ile razy według tego tekstu można przepraszać? Między 7 a 77, tak? Jest to wpisane w naturę wspólnoty, tak jak w rodzinie. Zdarzają się sprzeczki, nie jest to coś nienormalnego, tak? Ale dobrą rzeczą jest, że się przepraszamy, a jeszcze lepszą, że potrafimy wybaczyć. Więc są to pierwsze czyny, które musimy wykonać, żeby wzbić się w powietrze i z tej tłustej gęsi, która tkwi, stać się kimś, kto lata. To nie jest koniec. List do Rzymian 12:10, prawda bardzo aktualna w naszej kulturze. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Podkreśliłem słowa okazywanie czci, dlatego że żyjemy w kulturze, która chełpi się tym, że kogoś mówi o kimś źle. Odkąd w telewizji pojawił się serial Dr. House czy program Kuby Wojewódzkiego, takie mówienie na kogoś w brzydki sposób, odzieranie go z czci stało się normą, stało się też jakąś potrzebą społeczeństwa. Tak? Jeżeli Bóg mówi, macie pewne zadanie do wykonania, misję, jeżeli chcecie latać, to jest to misja okazywania czci wobec innych chrześcijan we wspólnocie, a nie znieważania ich. No i pierwszy Piotra jest takim kubłem zimnej wody dla nas, bo Piotr mówi, skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Widzimy, że ma to być nieobłudne, tak? Czyli nie wystarczy, że ty dzisiaj postanowisz, będę przepraszał, będę wybaczał, nie będę obrażał innych, tak? Będę okazywał im cześć. To nie chodzi o tak, że musisz to zrobić, no to to zrobisz, żeby latać. To nie o to chodzi. Jeżeli to nie wypływa z prawdziwej, gorącej, czystej miłości, to te czyny nigdy w oczach Boga nie będą miały sensu. O własnych siłach nie wykonasz nawet tej listy minimum. Człowiek lubi wierzyć w swój mocny charakter, dam radę. Ale w oczach Boga jest to, ma to wartość zero. Jeżeli jest to kwestia siły naszego charakteru, naszego postanowienia, to przeproszę go ten siódmy raz, bo nie wyobrażam sobie 77 o własnych siłach wybaczyć. Dlaczego tak jest? Miłość do innych chrześcijan nie jest nigdy czymś wypracowanym przez nas. Nie jest kwestia, jaki masz charakter. Miłość do innych jest zawsze owocem czegoś. Jest owocem naszego życia z Bogiem i działania Ducha Świętego w nas. Mamy do wykonania zadanie. Żeby nie tkwić w miejscu, a latać, masz wykonać misję. Jej pierwszy etap jest w tym miejscu, odnosi się do ludzi, których masz wokół siebie. I co ciekawe, te czyny do wykonania zbieżne są z tym, co znamy jako najważniejsze przykazanie. Popatrzmy, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Tu jeszcze mamy wyselekcjonowane te rzeczy, te czyny, które mamy wypełniać. Przygarnianie, przebaczanie, przepraszanie, życzliwość, okazywanie czci, szczera i gorąca miłość. A na prawym ekranie mamy słowa, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jeżeli w twoim sercu powstaje pragnienie, żeby nie tkwić w jednym miejscu, opływać we wszystko, będąc równocześnie niezadowolonym, ale chcesz latać, potrzebujesz wrócić do bliskiej relacji z osobą Jezusa Chrystusa. Tylko właściwie ułożona relacja z Bogiem rodzi pewne owoce. Jednym z podstawowych owoców takiego działania Boga jest ponadnaturalna miłość do innych chrześcijan. Wybaczyć 77 razy jest to ponadnaturalna miłość, która pochodzi od Boga. Więc kiedy mówię tutaj, że żeby wystartować, musisz wykonać pewne czyny, tak naprawdę zanim wystartujemy, jest jeszcze jedna rzecz. Jest to kwestia naszej relacji z Bogiem. jeżeli tą sprawę mamy nieułożoną, jeżeli żyjemy w jakimś grzechu, w jakimś buncie wobec Boga, a może nawet się nigdy nie nawróciliśmy, no to nigdy nie doświadczymy owocu Ducha Świętego, jakim jest nadprzyrodzona miłość. Nadprzyrodzona miłość do innych chrześcijan jest dla nas samych świadectwem, że powierzyliśmy swoje życie Bogu. Jeżeli chcesz przestać tkwić w miejscu, chcesz zacząć latać, doświadczać tego zadania, które Bóg ci dał, potrzebujesz zacząć od relacji z Bogiem. Na tej płaszczyźnie wszystko ułożyć. Owocem będzie nadprzyrodzona miłość do innych chrześcijan, wyrażona w czynem. Będziesz zdolny, żeby listę minimum po prostu odhaczyć. Apostoł Paweł mówi, zostaliście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg zaplanował. Mamy 6 rzeczy do wykonania, a za nimi jest kolejne, wiele kolejnych rzeczy. I to jest smak chrześcijańskiego życia, kiedy doświadczamy działania Ducha Świętego wyrażonego po pierwsze w miłości do innych chrześcijan, kiedy potrafimy okazać im przygarnianie, przebaczanie, przepraszanie, życzliwość, cześć i tak dalej. List do Rzymian 10:20. Już czytaliśmy dzisiaj ten fragment, ale nim też zakończymy. Izajasz zaś odważa się powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Jeżeli chcesz latać, to nie jest coś skomplikowanego. Skoro Bóg jest zaangażowany, żeby podać rękę, tak jak rodzic do dziecka, to wystarczy odwrócić się od swojej gnuśności, swojego buntu. Nie jesteś mi potrzebny, nie chcę twojej pomocy, nie chcę twojego prowadzenia, nie chcę kochać innych chrześcijan, chcę się na nich gniewać to całe życie. To jest obraz buntu. Bóg wyciąga rękę, a człowiek mówi, ja chcę inaczej. Jeżeli chcesz tkwić w miejscu, to Bóg też ciebie kocha. Możesz tkwić, możesz być tą gęsią domową, będziesz tylko zrzędził, tak? A skoro chrześcijanie dojrzalsi potrafią wybaczyć, to wybaczą ci twoje zrzędzenie nawet 77 razy. Więc jeżeli chcesz latać, to odpowiedz na Boże zaangażowanie, wróć do bliskiej relacji z Nim, doświadczysz lotu, czyli tego, że potrafisz mocą Ducha Świętego kochać czystym, gorącym sercem innych chrześcijan. Więc tego wam wszystkim życzę, a tym młodym, którzy tak jak ja dawniej patrzyli w sufit, tego im przede wszystkim życzę. Mają przed sobą jeszcze kilkadziesiąt lat wspaniałego życia, które może być przygodą, a może być tkwieniem całe życie w jednym miejscu. Więc mam nadzieję, że wy weźmiecie sobie to do serca. Dziękuję.